Czas na kolejny odcinek podcastu Więcej niż konteneryzacja, z którego dowiesz się, jak przygotować się do certyfikatu Docker Certified Associate. Opowiem również, jak egzamin wygląda z perspektywy technicznej, ile to kosztuje oraz co musisz wiedzieć, aby przystąpić do takiego egzaminu. Zapraszam. Docker Certified Associate to oficjalna i jedyna na czas nagrywania tego odcinka certyfikacja z Dockera. Certyfikat sprawdza umiejętności z zakresu konteneryzacji Dockera, ale jak się przekonamy, nie tylko. Za chwilę o tym, ale na ten moment skupmy się, co trzeba umieć, aby ten certyfikat zdać. Oficjalna dokumentacja certyfikatu, tak zwany Docker Study Guide, mówi, że musimy znać pojęcie orkiestracji i jest to 25% egzaminu. Następnie musimy znać pojęcia związane z tworzeniem obrazów, zarządzania nimi oraz Docker Registry i jest to 20% egzaminu. 15% to umiejętności instalacyjne oraz konfiguracja Dockera. Również 15% to sekcja poświęcona sieci, czyli networking. Security kolejne 15% i na koniec Storage and Volumes 10%. I to nam daje łącznie 100%, czyli cały egzamin. W linkach do tego odcinka znajdziecie szczegółową instrukcję, co zawiera egzamin, jakie kwestie porusza. Nie będę tego tutaj czytał, bo jest tego sporo, także odsyłam Was do linków i tam znajdziecie szczegółowe informacje. Ja skupię się jednak na takiej kwestii, której nie znajdziecie w dokumentacji egzaminu, czy też w oficjalnych jakichś komunikatach ze strony Dockera, czyli do tego, jak się przygotować do egzaminu, jak wygląda on technicznie i jakie są moje doświadczenia z tym egzaminem. Na początek to, co pewnie najbardziej Was interesuje, co trzeba umieć, żeby ten egzamin zdać. Dostawałem kilka pytań w stylu, czy jak pracuję z Dockerem 2 lata albo 3 lata, to zdam ten egzamin bez problemu, bez przygotowania się jakiegoś specjalnego. No i tutaj to zależy. Doświadczenie doświadczeniu nigdy nie jest równe. Nieraz możemy pracować 5 lat, a tak naprawdę mamy pół roku doświadczenia, bo przez te 5 lat robimy ciągle to samo. Na przykład odpalamy tylko komendy Docker run i Docker build. Dajmy na to i to jest cała nasza praca z Dockerem. Egzamin niestety pokrywa znacznie szersze tematy, no i samo takie znanie podstawowych poleceń albo tworzenia Dockerfile'ów niestety nie wystarczy. Oprócz takich podstawowych rzeczy musimy wiedzieć, jak Docker działa pod spodem. Są tam też pytania na przykład o mechanizmy Control Groups, czy Linux Namespaces, więc musimy tak naprawdę wiedzieć dużo więcej niż to, co wykonujemy na co dzień, co nie wymaga jakichś tam większych przemyśleń, typu Docker run po prostu, czy Docker build. Druga kwestia to spora część egzaminu i w moim przypadku sporo pytań było odnośnie Docker Swarma. I te pytania były dosyć szczegółowe, na przykład czym jest Docker Swarm Quorum. Ile potrzebujemy nodów, aby to quorum zachować. Więc jeżeli nigdy nie pracowałeś z Docker Swarmem, nigdy nie spotkałeś się z tym narzędziem, odpowiedzieć na to pytanie będzie bardzo ciężko. Nawet pojawiają się też pytania o architekturę Docker Swarma, czyli z jakich komponentów się składa. Niestety są też pytania o jakieś szczegółowe parametry związane z Docker CLI, czyli na przykład jaki parametr spowoduje uruchomienie serwisu, który będzie działać globalnie, w sensie będzie pojedyncza instancja kontenera na każdym nodzie i tym podobne parametry mniej lub bardziej znane. Oczywiście nie chciałbym tutaj straszyć, że to jest coś, czego nie da się nauczyć albo czego nie da się nie zdać. Ja jestem przykładem, że da się ten egzamin zdać. Natomiast no, chcę Cię uświadomić, żeby nie podchodzić do tego na zasadzie pracuję z Dockerem, uruchamiam polecenia, znam jakieś podstawowe rzeczy, więc podejdę do egzaminu i zdam go bez problemu. Obawiam się, że tak jednak nie będzie. I teraz najważniejsze. Certyfikacja Docker Certified Associate zawiera również w sobie sekcję poświęconą produktowi Docker Enterprise, czyli tej płatnej wersji Dockera, która diametralnie różni się od wersji, którą znamy i która jest używana przez większość z nas. To oznacza, że musimy albo się douczyć z dokumentacji, w jaki sposób ten Docker Enterprise działa, albo mieć z nim doświadczenie. Docker Enterprise jest to produkt, który obecnie przeszedł reformację, ponieważ został wykupiony przez firmę Mirantis. Firma Mirantis rozwija ten produkt i ostatnio też zmieniła nazwę tego produktu, jakim jest Docker Enterprise, na swój branding, czyli Mirantis Kubernetes Engine. I domyślam się, że słowo Kubernetes mogło Cię zaciekawić. Tak, wewnątrz produktu, jakim jest Docker Enterprise, a teraz po nowej nazwie jest to Mirantis Kubernetes Engine, również działa Kubernetes. Jest to taka hybryda połączenia Dockera, Docker Swarma i Kubernetesa, która jest opakowana w taki produkt przeznaczony, jak sama nazwa wskazywała wcześniej, Enterprise. I niestety muszę Cię zmartwić, ale jest również sporo pytań na egzaminie z Kubernetesa typowo. Na przykład, w jaki sposób utworzyć persistent volume, w jaki sposób podpiąć volume do kontenera, jak udostępnić port w Kubernetesie tak, aby działał na przykład na wszystkich nodach w klastrze, czyli takie typowe zagadnienia stricte z Kubernetesa, plus oczywiście pytania związane z Docker Enterprise'em, ponieważ jest to dość rozbudowany produkt, składa się z wielu komponentów, między innymi Secure Registry, czyli taki produkt, który pozwala na uruchomienie prywatnego rejestru razem ze skanowaniem i tam różnymi dodatkowymi feature'ami, zarządzanie użytkownikami itd., itd. I tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Porusza to też kwestie związane z instalacją tego produktu, jakim jest Mirantis Kubernetes Engine. I powiedziałbym, że to jest chyba największa, nie tyle co bolączka, ale największa trudność w tym egzaminie. O ile samego Dockera, Kubernetesa da się jeszcze w jakiś sposób nauczyć, bo to się pojawia wszędzie, używa się wszędzie, o tyle ten produkt, jakim jest Mirantis Kubernetes Engine, no rzadko jest stosowany, chyba że pracujemy w wielkiej firmie i faktycznie firma wykupiła te usługi, bo jest to produkt płatny, tak więc uczenie się jego tak naprawdę jest rzadkością, aczkolwiek na egzaminie musimy go znać. Jeżeli miałbym powiedzieć, ile procentowo było pytań z tematu Mirantis Kubernetes Engine, to myślę, że około 25%. Podejrzewam więc, że można by zaryzykować wykuć na blachę Dockera i Kubernetesa i spróbować podejść do egzaminu bez znajomości tego Mirantis Kubernetes Engine, ale niestety no nie dam tutaj pewności, to są tylko moje takie luźne myśli. Być może udałoby się w ten sposób podejść do egzaminu i go zdać, ale niestety nie daję tutaj żadnej gwarancji. Mamy za sobą kwestie teoretyczne, czas teraz porozmawiać o kwestiach technicznych związanych z egzaminem. Na początek typy pytań, jakie pojawiają się na egzaminie i tutaj jest nowość, pewnie dla części z Was, są to pytania DOMC. W wielkim skrócie to pytanie pojawia się raz, a następnie masz do wyboru odpowiedź tak albo nie. Dla przykładu, jeżeli zapytamy, czy Warszawa leży w województwie podkarpackim, no to wiadomo, odpowiadamy nie. Pojawia się później kolejne pytanie, czy Warszawa leży w województwie łódzkim, no to znowu nie. I kolejne pytanie może się pojawić, czy Warszawa leży w województwie mazowieckim, klikamy tak. I pomimo tego, że klikniemy tak, nadal możemy mieć pytanie kolejne, które wyświetli się, czy Warszawa leży w województwie pomorskim. Tak więc musimy mieć stuprocentową pewność tak naprawdę odnośnie odpowiedzi na to pytanie, ponieważ no, ciężko jest ustrzelić cokolwiek, gdyż nie wiemy tak naprawdę, jakie są opcje, jak to zwykle bywa na różnego rodzaju testach, na studiach czy innego rodzaju testach, gdzie mamy wiele opcji do wyboru i drogą eliminacji jesteśmy w stanie wskazać poprawną odpowiedź. Przekładając to na takie pytanie z Dockera, na przykład może się pojawić pytanie, jakie polecenie służy do wypchnięcia obrazu do Docker Registry. I na początek mamy na przykład polecenie Docker Build, co oczywiście nie jest prawdą, więc klikamy nie. Dalej możemy mieć kolejną propozycję, że tak powiem, i może być to Docker Container Run. No i również to nie jest poprawna odpowiedź, więc klikamy nie. Tak naprawdę nie jest wiadomo, ile tych poprawnych, niepoprawnych sugestii otrzymamy, Zwykle bywało to od 2 do chyba maksymalnie 5. Tak więc 5 razy musimy poprawnie odpowiedzieć, żeby pewnie dostać jakieś punkty. Niestety nie wiem, jak wygląda proces oceny tych pytań, gdy na przykład pomylimy się i przez przypadek zaznaczymy, że Warszawa leży zarówno w województwie mazowieckim, jak i w województwie łódzkim. I co w takiej sytuacji? Ile punktów dostaniemy? Niestety nie wiem tego. Druga sprawa jest taka, że nie ma też oficjalnej informacji, ile punktów potrzebujemy, aby zdać egzamin. Po prostu po zakończeniu egzaminu otrzymujemy albo na zielono, że egzamin jest zdany, albo na czerwono, że niestety nie zdałeś. Widzimy, ile zdobyliśmy punktów, natomiast przed przystąpieniem do egzaminu nie ma jakiejś takiej z góry określonej procentowej liczby punktów, które musimy zdobyć, żeby ten egzamin zdać. Czyli po prostu w każdej chwili oni mogą sobie zmienić ten próg zdawalności i my nie możemy nic z tym zrobić. Wracając do pytań. Cały egzamin łącznie składa się z 55 pytań, z czego 42 pytania to te pytania DMC, czyli te mega trudne, oraz pozostałe 13 pytań są to pytania wielokrotnego wyboru, czyli takie pytania, gdzie drogą eliminacji jesteśmy w stanie wskazać poprawną odpowiedź. Ok, teraz czas na poznanie szczegółów technicznych, jak wygląda sam proces zdawania egzaminu, w jaki sposób zarezerwować ten egzamin i ile to kosztuje przede wszystkim. Więc egzamin kosztuje $195 albo 175 euro na czas nagrywania tego odcinka, przy czym warto podkreślić, że jest to cena netto. I należy doliczyć do tego podatek VAT, więc jeżeli na przykład starasz się o dofinansowanie do tego egzaminu na przykład od twojego pracodawcy, to dorzuć sobie do tego 23% VAT-u, gdyż łączna suma, jaką musisz zapłacić za egzamin, to te 175 euro bądź też $195 plus VAT. Aby przystąpić do egzaminu, należy po prostu się umówić na konkretny termin, na konkretną godzinę. Całość odbywa się online i tutaj uwaga, jeżeli będziesz chciać przełożyć później egzamin z jakiegoś powodu, dowolnego powodu, możesz to zrobić, ale minimum 48 godzin przed rozpoczęciem planowanego egzaminu. Inaczej kasa ci przepadnie albo musisz podejść we wybranym wcześniej terminie. Warto też umówić egzamin odpowiednio wcześniej, ponieważ ja chciałem się umówić z dnia na dzień i nie było to możliwe, więc jeżeli planujesz w danym dniu zdawać, no to warto przynajmniej te 2-3 dni wcześniej ten egzamin sobie już zabukować. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że jeżeli z jakichś powodów nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu, no to kasa przepadnie, ponieważ maksymalnie 48 godzin przed planowanym egzaminem można go przełożyć. Podczas egzaminu obowiązują dosyć spore restrykcje. I co tutaj mam na myśli? Nie można mieć dodatkowych monitorów na swoim biurku. Jeżeli pracujesz na laptopie, to tylko laptop. Jeżeli masz stacjonarkę, no to wiadomo, jeden monitor i stacjonarny komputer. Przed egzaminem pokazuje się całe pomieszczenie, w którym się znajdujesz, czyli musisz mieć kamerkę oraz mikrofon. Łączysz się z jakimiś nadzorującym cały proces twojego egzaminu i pokazujesz mu całe pomieszczenie, ściany, sufit, podłogę, po prostu wszystko, żeby się upewnić, że w pomieszczeniu nie ma nikogo oraz w pomieszczeniu nie ma żadnych kamer ani innych urządzeń, które mogłyby nagrywać cały egzamin i tym samym spowodować wyciek pytań z tego egzaminu. Osoba, która nadzoruje proces, mówi po angielsku, więc dobrze by było w miarę komunikatywnie tym językiem się posługiwać, ponieważ musimy podać swoje imię, nazwisko, PESEL, różnego rodzaju informacje jakieś weryfikujące, czy to my na pewno jesteśmy tą osobą, która ten certyfikat chce zdać, więc no jakiś podstawowy angielski jest wymagany. Oczywiście wszystkie pytania również są po angielsku, więc bez angielskiego albo ze słabą znajomością angielskiego no zdanie tego egzaminu jest praktycznie niemożliwe. Technicznie wygląda to tak, że dostajemy unikalny link, wklejamy go w przeglądarce i cały ten egzamin odbywa się przez przeglądarkę. Cały czas egzamin jest nagrywany, a po zakończeniu egzaminu od razu widzimy wyniki, także w tej przeglądarce, gdzie zaznaczamy poprawne pytania, klikamy na samym końcu submit czy też finish i po prostu po dosłownie chwili dostajemy rezultat, wynik egzaminu. Idealnie, gdyby to był zielony ekran, oznacza to wtedy, że zdaliśmy. Generalnie, jeżeli jakikolwiek wcześniej egzamin zdawaliśmy online, to on jest bardzo zbliżony do tych na przykład z Microsoftu albo z AWS-a. Na większości egzaminów są podobne restrykcje, czyli pokazujemy całe pomieszczenie i tak dalej. Nikt nie może do tego pomieszczenia nam wejść. Oficjalne stanowisko jest takie, że jeżeli ktoś nam wejdzie do pomieszczenia i egzaminator to usłyszy, zobaczy, to egzamin jest przerywany natychmiastowo, no i po prostu tracimy możliwość jego zdania. To nie był mój pierwszy egzamin online'owy, więc ja już byłem na to przygotowany, wyciszyłem wszystkie dzwonki w telefonie, wszystkie urządzenia, powiedziałem domownikom, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie wchodzili do pomieszczenia, wyłączyłem domofon, także takie kilka tipów, żeby nic mnie nie rozpraszało, żeby być skupionym w pełni, ponieważ no nie kosztuje to mało, prawie $200, więc to jest dosyć pokaźna kwota jak na polskie warunki, tak więc no szkoda by było z takiego powodu jakiegoś błahego typu, że telefon nam zadzwonił albo ktoś nam wszedł do pokoju, stracić takie pieniądze i tę możliwość. Okej, kwestie techniczne myślę, że mamy za sobą. Teraz pytanie, jak długo ważny jest taki certyfikat? I tutaj standardowo jest to 2 lata. Dlaczego standardowo? Bo większość certyfikatów chmurowych i tym podobnych również jest ważna na 2 lata. Z prostego powodu w IT wszystko się zmienia bardzo dynamicznie i po 2 latach forma tego egzaminu, jak również umiejętności, które trzeba posiadać, aby sprawnie dalej poruszać się w tym temacie, mogą się zmienić, więc po 2 latach ten egzamin trzeba powtórzyć, chcąc uważać się nadal jako certyfikowanym specjalistą od Dockera. Dostawałem też pytania, do czego jest potrzebny mi taki certyfikat. Na pewno wiele firm, dużych firm zwraca uwagę na te certyfikaty. Fakt, że ten certyfikat jest dość rzadki obecnie, również podkreśla jego wagę na rynku. Dodatkowo ja jako osoba, która zajmuje się edukacją tak naprawdę z tematyki kontenerów, ten certyfikat jest dla mnie też takim potwierdzeniem moich umiejętności, no i też podczas świadczenia usług dla różnego rodzaju firm, dla mnie ten certyfikat na pewno ma dosyć spore znaczenie, ale również obecnie, gdzie pracuję w firmie, jest parcie, że tak powiem, na certyfikację i również ten certyfikat przyczynił się do zrealizowania jakichś tam celów rocznych, jeżeli chodzi o mój rozwój. Teraz pytanie, które pewnie będzie najbardziej dla Was interesujące, czyli z jakich materiałów przygotować się do zdania tego certyfikatu? Pozwólcie, że zaprezentuję tutaj moje szkolenie Docker Maestro, które łącznie składa się z 90 lekcji i jest to ponad 13 godzin materiału. Śmiało mogę przyznać, że jest to jedno z najbardziej obszernych szkoleń po polsku, jeżeli chodzi o Dockera i konteneryzację. Pokrywa ono nie tylko jakieś tam podstawy i przyklejanie dokumentacji, ale również zaawansowane tematy, czyli jak kontenery działają pod spodem, bezpieczeństwo, dobre praktyki, czy też tematykę orkiestracji konteneru z wykorzystaniem narzędzia Docker Swarm, który również występuje na egzaminie Docker Certificate Associate. Od czasu do czasu organizuję różnego rodzaju promocje na to szkolenie i można je zdobyć na specjalnych warunkach, tak więc zapraszam do dołączenia do newslettera na szkoła-dockera.pl/newsletter i wtedy masz pewność, że otrzymasz informacje o promocji na to szkolenie. Dodatkowo do egzaminu potrzebna jest Ci znajomość podstawowa Kubernetesa, ponieważ również występuje on w pytaniach na egzaminie. Nie jest tego aż tak dużo jak w przypadku Dockera i Docker Swarma, tak więc większość zagadnień poruszanych na egzaminie nauczysz się właśnie z kursu Docker Maestro, aczkolwiek przyznaję szczerze, że sam kurs Docker Maestro nie wystarcza, żeby zdać ten egzamin, właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze Kubernetes, a po drugie pytania z Mirantis Container Engine, czyli dawnego Docker Enterprise. Natomiast jeżeli zaczynasz od zera z kontenerami, to Docker Maestro będzie dla Ciebie idealny, ponieważ wprowadzi Cię do tego świata kontenerów, poznasz wszystkie mechanizmy, które tak naprawdę są wykorzystywane również w Kubernetes oraz w Docker Swarm, a całą resztę, która jest wymagana na egzaminie, doczytasz w dokumentacji i takim podejściem spokojnie można ten egzamin zdać. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania i dołączysz do Docker Maestro, to śmiało ja Ci doradzę, w którym kierunku musisz iść i co jeszcze musisz się nauczyć, żeby do tego egzaminu podejść. Tak więc śmiało, jeżeli masz jakieś pytania, odezwij się do mnie na maila. a ja postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości i odpowiedzieć na Twoje pytanie. Już o tym wcześniej wspominałem, ale powtórzę raz jeszcze, że około 25% to były te pytania w moim przypadku związane z Docker Enterprise'em, jakieś 25% to były pytania związane z Kubernetesem oraz 50% to były pytania stricte związane z Dockerem w wersji community, czyli tej wersji, którą większość zna, z nas używa i wykorzystuje. I teraz najważniejsze, czy dla mnie ten egzamin był trudny do zdania? Odpowiem krótko, tak. To było pomimo tego, że pracuję z kontenerami na co dzień, wykorzystuję różnego rodzaju rozwiązania, Docker, Kubernetes, wykorzystywałem też jakieś 2 lata temu płatną wersję, czyli Docker Enterprise, to podejście do tego egzaminu nie było czymś takim błahym, szczególnie jeżeli chodzi o wersję Docker Enterprise, używałem jej jakieś 2 lata temu, więc musiałem sobie to odświeżyć, musiałem przejrzeć, co się zmieniło, musiałem przejrzeć, jakie kwestie związane z Docker Enterprise'em mogą się pojawić na tym egzaminie, no i oczywiście wykuć na blachę wszystko, co związane z Dockerem i Kubernetesem. Czasami wydaje nam się, że wszystko umiemy, a tutaj się okazuje, że w dokumentacji jest jakiś dodatkowy parametr, który nigdy nie używaliśmy i nagle pojawia się na egzaminie, więc te wszystkie parametry, polecenia trzeba było jeszcze raz przejrzeć, przeglądnąć i się z nimi zapoznać. Kończąc powoli ten odcinek, mam dla Ciebie niespodziankę. Przygotowałem test weryfikujący Twoją wiedzę, taki beta test do podejścia do egzaminu. Są to pytania, które pojawiają się na egzaminie Docker Certified Associate, więc jest fajna okazja, żeby się sprawdzić i zobaczyć, jakich pytań można się spodziewać. Niestety ten test nie składa się z pytań typu DMC, są to tylko pytania wielokrotnego wyboru, tak więc dodatkowo trzeba mieć świadomość, że na egzaminie będzie jeszcze trudniej, gdyż nie będziemy znać wszystkich odpowiedzi i nie będziemy mogli odpowiedzieć na pytania drogą eliminacji. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga szkoła-dokera.pl bez polskich znaków oraz do dołączenia do newslettera, gdzie co jakiś czas podsyłam zbiór ciekawych informacji, na które natrafiłem, związanych oczywiście z Dockerem i Kubernetes. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.